W naszym programie czas już na wiadomości.
Rodziny części ofiar katastrofy smoleńskiej apelują do prezydenta Bronisława Komorowskiego o zainicjowanie budowy pomnika upamiętniającego ofiary tragedii. Kancelaria zapowiedziała, że prezydent spotka się niedługo z rodzinami w tej sprawie.
Pomnik miałby powstać na krakowskim przedmieściu w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Dziś w Sejmie odbyła się konferencja Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. PiS zwrócił się także z prośbą o akceptację lokalizacji.
Poseł i profesor Włodzimierz Bernacki, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Katastrofy, mówi, że teraz wszystko zależy od dobrej woli władz.
Zwróciliśmy się z formalnym wnioskiem o wyrażenie zgody na lokalizację pomnika, który mam nadzieję powstanie w nieodległej przyszłości na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim. Co jest tutaj istotne i ważne? Otóż wskazanie lokalizacji. Tylko zgoda i określenie lokalizacji pozwoli na rozpisanie konkursu, dzięki któremu w tej przestrzeni, określonej przestrzeni, będzie mógł powstać monument upamiętniający tych wszystkich, którzy polegli na służbie państwa i służbie narodu 10 kwietnia 2010 roku.
Szkoda, że prezydent sam nie wyszedł z inicjatywą upamiętnienia ofiar, nie wykazał dobrej woli, powiedział poseł Jacek Świat, wdowiec po Aleksandrze Natalii Świat, która zginęła pod Smoleńskiem.
Muszę wyrazić pewien smutek, że inicjatywa części rodzin wychodzi do prezydenta Komorowskiego z pozycji petentów. Ja sobie wyobrażałem sytuację inaczej, że oto prezydent państwa sam podejmie inicjatywę uczczenia swoich wielkich poprzedników, Lecha Kaczyńskiego, Ryszarda Kaczorowskiego i Anny Walentynowicz, innych wielkich postaci z naszej współczesnej historii, że zaprosi do konsultacji, do rozmów wszystkie rodziny, niezależnie od poglądów czy pochodzenia politycznego, że będzie to nasze wspólne dzieło.
Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, powiedział, że liczy, iż prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrazi zgodę na wskazaną przez rodzinę lokalizację pomnika. Stosowny wniosek został już skierowany.
Były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski, nowym szefem doradców premiera Wykopacz, sekretarz generalny PO Paweł Graś na antenie jednej ze stacji telewizyjnych powiedział, że decyzja już zapadła. Jednak formalne ogłoszenie tej nominacji jest zależne od premiera Wykopacz.
To bardzo zły wybór, najgorszy z możliwych, stwierdził dr Marian Szołucha, ekonomista. Dodał, że minister Rostowski przejdzie do historii jako najgorsza osoba, która zarządzała finansami publicznymi.
Ekspert zwraca uwagę, że rząd będzie musiał zmierzyć się z 46-miliardowym deficytem, niskim wzrostem gospodarczym i chwiejącymi się wpływami z podatków. Rozwiązania będzie proponował nikt inny jak Jacek Rostowski.
To są problemy, z którymi za chwilę będzie się musiał zmierzyć nowy rząd. A jeśli ma mu doradzać minister Rostowski, który jest odpowiedzialny za tę sytuację, no to po prostu trudno w ogóle komentować. Jeszcze raz powiem, to bardzo zły wybór, najgorszy z możliwych i to jest wybór, za pomocą którego, to już moje domniemanie, po prostu pani premier Kopacz puszcza oko do rynków finansowych, że ich interesy w Polsce będą miały się dobrze, że będą przez nowy rząd pilnowane co najmniej tak przyzwoicie, w cudzysłowie, jak przez rząd poprzedni Donalda Tuska.
Były minister finansów był jedną z osób, która pomagała Ewie Kopacz w pisaniu exposé. Jacek Rostowski na stanowisku szefa doradców premiera zastąpi Jana Krzysztofa Bieleckiego.
Franciszkanin Hana Yalouf z parafii w Knajech w Syrii, który został porwany na początku tygodnia przez dżihadystów z powiązanego z Al-Kaidą frontu Al-Nusra, został uwolniony, poinformowała kustodia Ziemi Świętej.
Do porwania doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Razem z franciszkaninem zabrano grupę mężczyzn parafian z Knajech.
Premier Ewa Kopacz przybyła dziś do Berlina.
Z kanclerz Niemiec Angelą Merkel będzie rozmawiać m.in. o pakcie klimatycznym w kontekście październikowego szczytu Unii Europejskiej. Ze stolicy Niemiec Kopacz uda się do Paryża na rozmowę z prezydentem François Hollande'em.
Polska oraz Niemcy i Francja mają odmienne stanowiska odnośnie walki z ociepleniem klimatu. Rozmowy mają pomóc w dojściu do porozumienia.
Podczas exposé Ewa Kopacz obiecała, że rząd nie zgodzi się na dodatkowe koszty polityki klimatycznej dla Polski po 2020 roku, w tym podwyżki cen zmian energii.
Poseł i profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, z radością przyjmuje tę deklarację. Przypomina jednocześnie, że nie byłoby problemu pakietu klimatycznego, gdyby nie decyzja rządu PO i PSL z 2008 roku.
Cieszę się z tego, że w tej chwili pani premier oficjalnie mówi, że będzie miała twarde stanowisko, ale należy spojrzeć co nieco w przeszłość. Nie byłoby tej dyskusji, gdyby w roku 2008 rząd nie przyjął pakietu klimatyczno-energetycznego i nie wprowadził go w życie. A pakiet klimatyczno-energetyczny to totalne niszczenie polskiego bezpieczeństwa energetycznego, to blokada polskich unikatowych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, to również blokada polskiej geotermii, to niszczenie polskiego bezpieczeństwa energetycznego, to wzrost bezrobocia na Śląsku, to niebotyczny wzrost cen energii do roku 2020. I za to ponosi odpowiedzialność koalicja rządząca. I w tej chwili chciałbym, aby to nie była próba odwracania uwagi od problemów, które rzeczywiście zaistniały.
Profesor Szyszko dodał, że obecnie potrzebny jest audyt dotychczasowych działań rządu w sprawie pakietu i wyciągnięcie konsekwencji z tego i wreszcie prowadzenie polityki energetycznej zgodnie z interesem Polski.
Ewa Kopacz w tym tygodniu w sprawie pakietu klimatycznego rozmawiała już z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem.
Za 3 tygodnie w Brukseli ma odbyć się szczyt dotyczący redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej po 2020 roku. Na początku roku Komisja Europejska zaproponowała, aby wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90.
Polska się temu sprzeciwia, bo byłoby to zbyt kosztowne rozwiązanie dla naszej gospodarki opartej na węglu.
Dziś na zachodzie i północy dużo chmur, w rejonie wybrzeża okresami może pojawić się niewielka ilość deszczu. Pogodnie w centrum, na południu i na wschodzie Polski.
W ciągu dnia nadal ciepło, temperatura od 17 do 20 stopni na północy, do 22-24 stopni w południowej i zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny z południa.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1000 hektopaskali i nieznacznie wzrośnie.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.